kobiety, niewiasty, która wyszła, drugi ojciec, drugi dzieci. 25% mojego etatu usługiwania, widzenie w Polsce, 50%, właściwie teraz już się zrobiło 75% w Dublinie i Port Lisz. Chciałbym zacząć od Ewangelii i zaraz wyjaśnię cel naszego dzisiejszego rozważania. Ewangelia Mateusza 26-28. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Chciałbym, kochani, dzisiaj mówić o przymierzu Boga z ludźmi, a w szczególności o nowym przymierzu, zawartym przez śmierć i zmartwychwstanie chwalebne naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest temat godzin doktoratu. I to jeszcze doktoratu z teologii. Ale dzisiejsze rozważanie będzie miało tylko charakter wstępu. I jeśli Bóg pozwoli i pastor, to rozważymy sobie to jeszcze może szerzej w jakimś cyklu. To jest wstęp. Jeśli będziecie też oczywiście chcieli. To rozważanie dzisiejsze nazwałem nowe przymierze, ustanowienie. Początek, tak? Ustanowienie. Spróbujmy dostrzec dzisiaj, jak niby motyl z kokonu Starego Testamentu, na bazie Starego Testamentu, Jezus tworzy na oczach uczniów, i mam nadzieję dzisiaj, jakby przypomnimy to sobie, zupełnie nowe, inne, nie takie przymierze. I wypuszcza to przymierze na wolność, jak pięknego motyla. Przypomnimy sobie dzisiaj w pigułce historię przymierza, krótka definicja. Omówimy okoliczności zawarcia tego przymierza. Zastanowimy się nad praktycznym problemem, jak czytać Biblię, Stary i Nowy Testament, z perspektywy nowego przymierza. I na koniec zadam wam wszystkim trzy bardzo ważne, myślę, pytania. Będziecie chcieli, to możecie sobie usiąść, pomyśleć w domku, albo po prostu przy kawie porozmawiamy. Więc nowe przymierze, ustanowienie, zapraszam. Wykład nie powinien potrwać więcej niż około 30 minut. Na początku krótka definicja. Czym jest przymierze? Myślę, że pięknie podaje nam Jeremiasz, jakby istotę przymierza. Jeremiasz 31-33 jest napisane: ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Myślę, że przymierze to jest właśnie też szczególna relacja, więź łącząca Boga z ludźmi, kiedy wszechmocny Bóg okazuje swoją łaskę ograniczonemu człowiekowi, o ile oczywiście ten ograniczony człowiek ma ochotę, to tę łaskę i jej warunki przyjąć. A więc inicjatywa zawsze, kiedyś Piotr o tym też mówił, inicjatywa zawsze jest po stronie wszechmocnego Boga. On nic nie musi, ale on pragnie obdarować człowieka swoim błogosławieństwem. I teraz tak, Biblia zasadniczo, kochani, wszyscy to wiemy, ale przypomnijmy sobie, zasadniczo dzieli się na dwa przymierza, albo na dwa testamenty. To jest w zasadzie zamienne. Mamy Stary i Nowy Testament, tak jak mamy Stare i Nowe Przymierze. Czytając księgi Starego Testamentu, i tutaj troszeczkę przypomnienia, odnotujemy pierwsze przymierze zawarte między Bogiem a Noem po potopie, kiedy Bóg obiecał całej ludzkości, że nigdy już więcej nie ześle potopu. Ale później Bóg się objawił Abrahamowi i obiecał mu, że chce być Bogiem, przepraszam, Abrahamowi, że chce być Bogiem Abrahama i chce uczynić z niego wielki naród. Wszyscy pamiętamy, prawda? Co dalej było? Pojawiła się taki element wyłączności, kiedy już nie jest przymierze z całą ludzkością, tylko z konkretnym człowiekiem i jego potomkami. To jest niesamowite. W tym przymierzu, tu, w tym momencie z Abrahamem, towarzyszy też konkretny znak wyłączności obrzyska ciała. Przymierze dotyczyło jego potomków i jak wiemy, potomkowie Abrahama, Izaaka, Jakuba rośli w moc, w liczbę, aż któregoś dnia trafili do Egiptu i tam spędzają 400 lat. I wtedy Bóg przez Mojżesza wyprowadza jak świetnie wiemy, uciskany Izrael z Egiptu na pustynię, aż do podnóża góry Synaj. Aż do podnóża góry Synaj. I tu Bóg odnawia przymierze zawarte z Abrahamem. I tym razem to przymierze jest oparte, takie pełne bym powiedział, oparte na prawie, na dekalogu i na innych przykazaniach. I to przymierze do dziś stanowi podstawę religii Izraela. Ale kochani, jeszcze taka jedna myśl. No niestety, to przymierze było łamane wielokrotnie przez Izrael. Wiemy, że na przestrzeni lat Izrael nie dotrzymywał zasad, przekraczał nadane prawo, szemrał przeciwko Bogu już na pustyni, wątpił w Boże obietnice jeszcze przed wejściem do Kanaanu, wolał, jak inne narody, ustanowić sobie króla w którymś momencie. Izrael nierzadko, królowie izraelscy nierzadko występowali przeciwko Bogu, albo jak to się mówi, cudzołożyli z innymi bożkami, przestępowali zakon Pana. I nastąpił podział Izraela na Królestwo Północne i Królestwo Południowe, a w końcu i upadek obu królestw, połączony z wypędzeniem niewolą babilońską i nawet zniszczeniem symbolu, jakim była świątynia w Jerozolimie. Zobaczcie, jak daleko, przez perspektywę wieków, to jest kolejne 1000 lat, aż do czasów Jezusa, jak daleko Izrael odpadł od Boga i od tego przymierza. I musimy to dzisiaj powiedzieć, że Izrael zerwał przymierze synajskie z Bogiem. I to znajdziemy u Jeremiasza. Ale też u Jeremiasza. Teraz chciałem przejść już powoli do nowego przymierza. Możemy to zobaczyć. Jeremiasz 31-34. Pojawia się dobra nowina, ponieważ Bóg zapowiada nowe przymierze. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim, czyli z oboma królestwami, nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nowe przymierze, które tutaj zapowiada Jeremiasz, będzie inne. Będzie nie takie, jak to poprzednie. Będzie towarzyszyć im pewna obietnica. Za chwilę jest werset 34. Obietnica przemiany serca, przemiany, gdzie wypisane zostanie prawo w tych sercach i obietnica poznania Boga. 34 werset. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać będą, nie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a grzechu nigdy nie wspomnę. Czy to brzmi Tobie znajomy z kart Nowego Testamentu, jako coś, co się wypełniło w Nowym Testamencie? Oby. A więc to jest taka krótka historia Starego Przymierza. I teraz chciałbym przejść do powstania, zawiązania Nowego Przymierza. Wróćmy na chwilę do tego pierwszego wersetu, do tej izby w okolicy Jerozolimy, gdzie Jezus zgromadził się ze swoimi uczniami. Wieczerza paschalna. Jezus mówi, Jezus po 3 latach głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym spożywa tutaj ze swoimi 12 uczniami wieczerzę. Jego ostatnią, chociaż uczniowie oczywiście tego nie wiedzą. W ciągu następnych kilku dni losy świata odmienią się już na zawsze. Uczniowie będą świadkami zawarcia nowego przymierza przez krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ale apostołowie tego nie rozumieją jeszcze. Wyobraźcie sobie apostołów, którzy siedzą z Jezusem zgromadzeni w tej wieczerzy i patrzą, jak Jezus bierze chleb. Z spodziewają się, że Jezus wypowie zgodnie ze świętą tradycją paschalną, którą Izraelici przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie, takie słowa: to jest chleb ucisku, który spożywali nasi przodkowie, gdy wychodzili z Egiptu. To były słowa tradycyjne, które brzmiały w każdą wieczerzę paschalną od 1000 lat. Ale wiemy, co się stało. Jezus złamał chleb i złamał konwencję i powiedział: to jest chleb, to jest ciało moje. Dalej. Wieczerzy paschalnej towarzyszyły 4 kielichy, które symbolizowały 4 obietnice złożone przez Boga. Te obietnice brzmiały: wyprowadzę was spod ciężaru robót w Egipcie, wyratuję was od niewoli, wybawię was, okazując wielką miłość i wielkie wyroki, wezmę was dla siebie jako naród, będę dla was Bogiem. To były 4 kielichy, symbole 4 obietnic. Ale był też 5. kielich, którego nie pito. Ten 5. kielich symbolizował krew baranka. Tego, którego krew w Egipcie pochroniła Izraelitów podczas ostatniej plagi egipskiej, śmierci pierworodnej, pamiętamy. Tego kielicha Żydzi nie pili. Ten kielich był przeznaczony dla proroka Eliasza, który miał przyjść na chwilę przed przyjściem Mesjasza. Nie pili tego kielicha. I być może, nie wiemy tego z pewnością, właśnie przy tym 5. kielichu, a na pewno przy którymś w trakcie, na pewno to było w trakcie wieczerzy, Jezus ponownie stawia się ponad tradycją, ponad Stary Testament, ponieważ co czytamy? Wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która za wielu wylewa się na odpuszczenie grzechu. Dał im ten kielich. Możemy się tylko domyślać zdziwienia uczniów. Panie, mamy pić kielich Eliasza? Myślę, że niektórzy słyszeli raz, że wiedzieli, że jest Mesjaszem. Ale myślę, że konwencja, nowa konwencja ich zaskoczyła. Mamy pić twoją krew. Przecież prawo zakazuje spożywania w krwi zwierząt w jakiejkolwiek formie. O czym, nauczycielu, mówisz? Czy rozumiecie, jak co się dzieje, kiedy widzimy, jak Jezus na fundamencie Starego Przymierza i tradycji, i prawa ustanawia nowe rzeczy? Jezus jest wypełnieniem wszystkich obietnic. I myślę, że Jezus mówi: ja spełniam wszystkie 4 kielichy, wszystkie 4 obietnice. Ja wyprowadzę, ja wyratuję, ja wybawię, ja wezmę oraz 5. kielich. Ja jestem barankiem, który daje wam ratunek od śmierci i ucisku. Ale też Jezus mówi: odtąd wino i chleb nie będą symbolem Egiptu i ucieczki. Odtąd wino i chleb będą pamiątką mojej śmierci. To jest to, co my zawsze czytamy w każdą, kiedy się spotykamy w każdą niedzielę z Koryntian. Troszeczkę jakbyśmy troszeczkę dalej popatrzyli. Podobny opis. Paweł pisze, że Jezus wziął chleb i wino i powiedział: bierzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Widzicie? Nowe znaczenie chleba. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Widzicie? Wszystko zostało wypełnione. Powiemy zmienione, myślę tak, ale dla mnie przede wszystkim wypełnione, stare prawo. Jezus stanowi nową pamiątkę, pamiątkę chleba i wina. Jezus na bazie Starego Przymierza, prawa i tradycji, ustanawia zupełnie nowe przymierze. Jezus nie sprzeciwiał się prawu. Jezus sam powiedział, Mateusz 5:12, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. On nie podważał Starego Testamentu. Ale Jezus Chrystus i tylko On ma autorytet nadany mu przez Ojca, aby wypełnić stary zakon i zastąpić nowym. Ja tylko dzisiaj w skrócie powiem. Zobaczcie, jak o 180 stopni zmieniły się podstawowe rzeczy w życiu Izraela. Zabijanie ofiar za grzechy już niepotrzebne, ponieważ wszystkie grzechy są wybaczone nam w krwi baranka już na zawsze, raz na zawsze. Rozdrży się zasłona w świątyni. Myślę, że to jest symbol tego, że w Jezusie Chrystusie mamy przystęp do Boga Ojca przez Jego krew. Każdy z nas, a nie tylko kapłan, najwyższy raz do roku. Jest też napisane, że Bóg już nie będzie mieszkał w świątyni zbudowanej rękoma, ale będzie mieszkał w nas, bo ustami apostoła Jezus, myślę, powie Jego Duch, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Izrael według ciała zmieni się w Izraela według Ducha, do którego dołączymy my, poganie. Amen. Obrzeskiem ciała zastąpi obrzeska zapieczętowanie Duchem Świętym. I może powiedzieć, ten, kto ma Ducha, ten jest Chrystusowy. Duch Święty stąpi na ludzi bez względu na pochodzenie, wiek i płeć. Stąpi na wszystkich, którzy zaufają, którzy idą za Chrystusem, którzy Jemu są tylko posłuszni. I zobaczcie, to stare przymierze się wypełniło, nastało nowe. Ja się nie jestem w stanie jakby wypowiedzieć tej doniosłości tego, co się stało, ale chciałbym Cię dzisiaj do czegoś zachęcić. Chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś sama zgłębiała te wielkie zmiany, doniosłość nowego przymierza. Bo ja wiem, bo my jesteśmy przyzwyczajeni. Ale zobacz, jak to pięknie Chrystus ustanowił. Dlatego, gdy czytamy Stary Testament, to jest moja prośba i odezwa do Was. Gdy czytacie Stary Testament, proszę, zastanówcie się, pamiętajcie, że to nie jest koniec Biblii. Ale Jezus coś na pewno wartościowego powiedział dalej. Dopisał dalszy ciąg. Baczmy, abyśmy rozumieli całość Biblii, Stary i Nowy Testament. Baczmy, abyśmy myśleli tak, jak Jezus widział sprawy. List do Galacjan 3:24 mówi: tak więc zakon, stare przymierze, tak, stare prawo, tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Ta koncepcja zakonu, starego prawa jako przewodnika mówi nam o tym, że zakon miał nas bezpiecznie doprowadzić, jak dziecko za rączkę, w objęcia Chrystusa. Tak jak nauczyciel przekazuje swoje dzieci po szkole wytęsknionym, czekającym rodzicom. Ma taką rolę, oddać je z powrotem w ręce rodziców. To trafia jakby trochę sztafeta, ułomne porównanie, ale jakby widzimy, że stare i nowe przymierze to jest tak jakby stare przymierze przekazało Boże objawienie z rąk prawa i proroków w ręce Chrystusa, który ustanowił nowe przymierze. Ja myślę, że Chrystus dokańcza tego biegu, tej sztafety, ponieważ On dobiega do mety, zwyciężając przez swoją śmierć i zmartwychwstanie baranka. Chrystus bije nowy rekord świata, którego nigdy już nikt nie pobije. Nigdy. To jest nowe przymierze. Jego śmierć i zmartwychwstanie. Chciałbym Ci poskładać jeszcze kilka przykładów, które pewnie znasz, ale popatrzmy na nie, jak pięknie Chrystus bierze Stary Testament, bierze stare przymierze i rozwija je, uzupełnia. Temat cudzołóstwa. Mateusz 5:27. Zadam Wam za chwilkę pytanie. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył? A ja Wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Czy byłoby dla ciebie okej, gdyby twój mąż, małżonka pragnęli, pożądali kogoś innego niż ty? Okej, do niczego nie dochodzi, jak to się mówi, ale wiesz, że ta żądza jest. Czy to jest w porządku? Myślę, że nie. Nie pasuje nam ta wersja tylko powściągliwości. Jesteśmy dotknięci tym, co się dzieje w sercu. Jak to dobrze, że Jezus w takim razie zdefiniował, czym jest cudzołóstwo, dopowiedział coś i dał nam szeroką definicję i szerokie zrozumienie. Werset 33. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A Jezus mówi, a ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali. Abyście w ogóle nie ufali w to, że możecie na pewno bez łaski Boga coś zrobić. Zaufajcie Jemu. Nie przysiągajcie, bo nie wiecie, co przyjdzie jutro. Inna zasada. Oko za oko, ząb za ząb. Mateusz 5:38. Czy to jest dobra zasada? Jak najbardziej. Starotestamentowa zasada, która nie przelewaj niewinnej krwi, nie wyrządzaj zła większego niż ci wyrządzono. Ale Jezus powiedział, słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Ale jeśli cię ktoś uderzy, no prawy policzek na staw mój drugi. Jezus mówi, nie wyrządzaj zło za zło. Złego za złem. Ja myślę, że to jest ten duch, którym chcemy być. Miłość bliźniego. 5:43. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał nienawiścić nieprzyjaciela swego. No powiedziano. A co mówi Jezus? A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jest dalej napisane, bo jeśli miłujecie tylko przyjaciół, to kim jesteście? Tego tutaj nie mamy. Jeśli miłujecie przyjaciół, co to za chluba wasza, prawda? Miłujcie nieprzyjaciół. Jezus rozwija po raz kolejny, wzbogaca nas o zrozumienie Boga. I ostatni przykład, taki króciutki, pieniądze. Mi się po prostu Stary Testament osobiście kojarzy z tym, żeby pieniądze zdobywać uczciwie i odprowadzać dziesięcinę Bogu. Dobre? Bardzo dobre. Ale uwaga! Myślę, że Jezus mówi, Mateusza 6:24, nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie i drugim pogardzi. Myślę, że Jezus mówi tutaj, nie możecie służyć Bogu i mamonie, czyli nie wystarczy 10% Bogu i 90% gdzieś. Nie wystarczy 50/50. Wszystko należy się Bogu. Możesz służyć tylko jednemu Panu. I przykładem można mnożyć, kochani, ale zawsze jest ta sama zasada. Zasada jest taka, że nauczanie Jezusa ubogaca naszą dotychczasową wiedzę. Nauczanie Jezusa wypełnia dotychczasowe prawo, uzupełnia. Uczmy się, jak właściwie rozumieć treść Starego Przymierza przez czytanie go w kontekście Nowego. To trochę tak jak ze szkołą podstawową i liceum. W podstawówce poznajmy podstawowe prawdy. Natomiast w liceum te same prawdy, ale zgłębiamy je. Rozważamy je głębiej, szerzej, widzimy pełni, rozmyślamy je wyżalej. I przecież chyba nikt z was nie powie, że szkoła podstawowa jest niepotrzebna. Ale też nikt z was chyba nie powie, że to fajnie jest zostać już na zawsze w szkole podstawowej w 7 czy to 8 klasie, w zależności, która reforma, albo która reforma reformy, 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 reformy ciebie objęła. Prawda? Jesteś dalej ponad szkołę podstawową. Potrzebujemy jednego i drugiego. I chcę ci zadać na koniec pytanie. 3. Jak myślisz, czy twój obraz Boga, który budujesz, jest zdecydowanie oparty o nowe przymierze? Zadam ci inne pytanie, podobne. Czy uważasz, że jesteś człowiekiem nowego przymierza? I pytanie, a skoro tak lub nie, czego Bóg chce od ciebie w nowym przymierzu? Jeśli na któryś z tych pytań będzie odpowiedź nie, nie wiem, to ja jestem chętny porozmawiać, zostawiam swój kontakt, pochylę się z tobą chętnie, a jeśli Bóg pozwoli, pastor, to kiedyś wrócimy do odpowiedzi na te pytania. Niech was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.